przedpołudniowy poranny program w Radiu RMF24 i shutdown w Stanach Zjednoczonych. Senat znowu odrzucił 7-tygodniowe prowizorium budżetowe. Przedłużył w ten sposób trwający od środy shutdown, czyli zamknięcie dużej części instytucji administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych. Przymusowe urlopy. No sporo, 750 tysięcy urzędników, pracowników federalnych wysłanych zostało na te przymusowe urlopy i republikanie i demokraci, jak się domyślacie, obwiniają się nawzajem o doprowadzenie do tej sytuacji. Według republikanów działania demokratów są dyktowane chęcią pokazania swojemu elektoratowi, że walczy z prezydentem Trumpem. Wiceprezydent J.D. Vance poinformował, że Biały Dom będzie musiał dokonać zwolnień pracowników federalnych, jeśli dojdzie do paraliżu administracji. Będziemy musieli zwolnić część osób, jeśli zamknięcie będzie się przedłużać. Nie podoba nam się to, niekoniecznie chcemy to robić, ale zrobimy wszystko, co niezbędne, aby podstawowe usługi dla Amerykanów były realizowane. Tak mówi J.D. Vance. No i kto politycznie na tym zyskuje, kto politycznie na tym traci? Teraz porozmawiamy na ten temat w Radiu RMF24. Razem z nami jest profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, komu się ten shutdown politycznie opłaca?
Wydaje mi się, że najbardziej będzie opłacał się prezydentowi Trumpowi, dlatego że już są zapowiedzi, zresztą o czym przed chwilą słyszeliśmy z ust J.D. Vance'a, że ten shutdown będzie zupełnie inny niż poprzednie. To znaczy, że urzędnicy federalni, pracownicy administracji nie będą wysyłani na urlopy, tylko po prostu będą zwalniani. A więc tak naprawdę Trump dostaje do ręki narzędzie, o które zabiegał właściwie od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy przejął urzędowanie. No przecież słynna agencja DOGE właśnie temu miała służyć. Musk poniósł porażkę. No i w tym momencie ze względu na bieżącą sytuację polityczną w Stanach i na bieżące i tak naprawdę partykularne interesy demokratów, no dzięki temu shutdownowi Trump, jeszcze raz powtórzę, dostaje narzędzie do ręki, które posłuży mu zapewne do zmniejszenia liczby pracowników agencji federalnych.
A czy myśli pan, że może się w ten sposób też pozbywać przeciwników politycznych?
Myślę, że przede wszystkim pozbędzie się tych pracowników, którzy są zatrudnieni w tych agencjach, które nie są zgodne z jego priorytetami. Także pewnie tutaj też no, kwestie polityczne będą odgrywały pierwszorzędną rolę.
A pana zdaniem to był taki strzał w kolano w wykonaniu demokratów, to doprowadzenie do shutdownu?
Wydaje mi się, że demokraci tutaj działają znowu reaktywnie. Demokraci mają rekordowo niskie poparcie, nie tylko wśród ogółu Amerykanów, ale przede wszystkim notują rekordowe niskie poparcie wśród zwolenników własnej partii. O tym świadczą chociażby naprawdę poważne spadki rejestracji wyborców do wyborów poufkowych. Więc to powoduje, że politycy demokratyczni no, próbują wykorzystać te narzędzia, które mają w swoich rękach. Nieuchwalenie budżetu jest takim, można powiedzieć, taką bronią ostateczną, ale proszę też pamiętać, że to nie jest konflikt między demokratami a republikanami, ale pomiędzy, no bo właściwie już zaczynają się powoli te prawybory, tak, partyjne, ale to też jest konflikt pomiędzy tymi politykami demokratycznymi, którzy zasiadają obecnie w kongresie, no a ich konkurentami politycznymi z tej samej partii.
Ale to znaczy, że rozumiem, że jest różnica zdań wśród demokratów, jak sobie poradzić z tym problemem?
Ale rzeczywiście, że tak. No, demokraci nie są absolutnie w 100% wszyscy senatorzy demokratyczni za shutdownem. No, ten projekt ustawy budżetowej został odrzucony ostatecznie stosunkiem głosów, o ile dobrze pamiętam, 55-45. No i wśród tych głosujących za byli senatorowie demokratyczni. Także tutaj widzimy wielopłaszczyznowy konflikt. Niestety ten konflikt przede wszystkim odbije się na interesach zwykłych Amerykanów. Natomiast zobaczymy, jak on się zakończy, dlatego że poprzedni shutdown zakończył się właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że 10 kontrolerów lotów nie przyszło do pracy. I to nie byli pracownicy jednego lotniska, tylko w całych Stanach. nie przyszli do pracy. To spowodowało absolutne zakłócenia w lotach w całych Stanach. Zamknięto nowojorskie lotnisko LaGuardia. No i to spowodowało, że ten poprzedni shutdown z 2019 roku został zakończony. Wtedy ugiął się Trump. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że Trump po prostu wykorzysta tą sytuację do realizacji własnych celów politycznych.
A pana zdaniem, kto wygrywa wojnę o narrację, przepraszam za to sformułowanie, kto jest odpowiedzialny za ten shutdown? Czy republikanie, czy administracja, czy demokraci, czy administracja Donalda Trumpa?
Kongres. No, będzie bardzo łatwo wskazać i myślę, że Trump tutaj nie będzie jakiś czynił wielkiego rozróżnienia. On będzie wskazywał, że winny jest Kongres. Przede wszystkim winni są oczywiście demokraci. Natomiast kto wygra tą narrację, no to na to musimy jeszcze poczekać, zobaczyć, dlatego że no, ten shutdown trwa od jednego dnia i paru godzin, więc no, musimy obserwować, będziemy widzieć, co się będzie dalej działo.
Czy pana zdaniem to jest w ogóle poważne zagrożenie dla funkcjonowania Ameryki jako państwa?
To nie jest pierwszy shutdown, więc są pewne procedury, które powodują, że on nie jest aż tak bardzo dolegliwy. Natomiast jeszcze raz powtórzę, no, tego typu, bo tak naprawdę mówimy o pewnym zawieszeniu działalności nie tylko administracji rządowej, ale wszystkich podmiotów, które są finansowane z budżetu federalnego, wszystkich agencji rządowych. Więc tak naprawdę to będzie odczuwalne dla osób, które są tam zatrudnione, ale przede wszystkim dla osób, które są petentami, klientami tych wszystkich agencji, czyli dla zwykłego Amerykanina. I wydaje mi się, że demokratom trudno będzie przebić się z narracją, że jest to wina Trumpa, natomiast Trumpowi będzie chyba jednak łatwiej wskazać winnych, no właśnie na Kongres jako całość, a w domyśle oczywiście będzie chodzić o demokratów.
Bo mówimy też o potężnych pieniądzach, bo jeżeli dobrze pamiętam ten tekst z New York Timesa, tam mówiło się o 28 miliardach, które zostaną w tym momencie wstrzymane, 28 miliardach dolarów.
No to są wielkości budżetowe budżetu amerykańskiego. Demokraci wskazują, że nie zgodzą się na uchwalenie budżetu, jeśli on nie zostanie uzupełniony o dotacje i subwencje związane z ochroną zdrowia. Czyli to wszystko, co Trump zlikwidował, uchwalając tą swoją słynną Big Beautiful Bill. No a ponieważ to naprawdę było, jest oczko w głowie prezydenta Trumpa, dlatego no, wydaje mi się, że trudno oczekiwać od niego tutaj jakichś radykalnych ustępstw na rzecz demokratów. Zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, biorąc pod uwagę pewne trendy, jakie widzimy, nie tyle patrząc na sondaże, bo pamiętajmy, że te sondaże, one bardzo często są zawodne i ostatnie wybory prezydenckie to doskonale pokazały, ale jeśli patrzymy na to, ile wyborców rejestruje się po stronie demokratów i po stronie republikanów do nadchodzących wyborów połówkowych, bo pamiętajmy, że wyborca amerykański musi się wcześniej zarejestrować, żeby móc głosować, i widzimy, ile tych wyborców rejestruje się jako wyborcy demokratycznie, jako wyborcy republikańscy, to po tej pierwszej stronie widzimy naprawdę spadki kilku albo czasami nawet kilkunastoprocentowe w porównaniu do poprzednich wyborów połówkowych. W tych kluczowych stanach, w tych słynnych swing states, od których będzie zależał końcowy wynik wyborów do Kongresu. Natomiast po stronie republikańskiej my po prostu widzimy wzrosty. Znaczy dużo więcej wyborców rejestruje się jako wyborcy republikańscy, zdecydowanie mniej rejestruje się jako wyborcy demokratyczni, porównując to do poprzednich wyborów połówkowych.
Czy pan, panie profesorze, wiąże jakoś ten shutdown i to, co się dzieje w takiej polityce budżetowej, fiskalnej, również z naradą z generałami wojskowymi, czy z tymi 800 generałami ściągniętymi z całego świata, przypominanie, że miasta amerykańskie należy traktować jako poligon, jakieś takie wezwanie, czy rodzaj dyscyplinowania siły, czy armii amerykańskiej do tego, że może być korzystana w polityce wewnętrznej, czy należy łączyć te dwa wątki, czy nie, pańskim zdaniem?
I tak naprawdę, panie redaktorze, wydaje mi się, że przemówienie Hetseta i Trumpa do amerykańskiej generalicji jest zdecydowanie ważniejszym wydarzeniem niż te przepychanki budżetowe, dlatego że tezy, jakie padły przede wszystkim w wypowiedzi Hetseta, bo Trump właściwie powtórzył swoją narrację, natomiast to, o czym mówił Hetset o pewnym powrocie jeśli chodzi o armię amerykańską, do wartości, które były wyznawane w tej armii amerykańskiej kiedyś i odejściu od wielu polityk, które rozgościły się w armii amerykańskiej w ciągu ostatnich 2 dekad, to jest zdecydowanie ważniejsza informacja. Tak naprawdę wygląda to trochę tak, jakby rzeczywiście Amerykanie przygotowywali się do wojny. No zresztą sama zmiana nazwy Departamentu Obrony na Departament Wojny dobitnie o tym świadczy. W optyce Trumpa podstawowym problemem amerykańskim nie jest polityka zagraniczna, ale właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, to, co się dzieje wewnątrz Ameryki. A widzimy, że no niestety, ale urzędnicy federalni są atakowani, urzędnicy ICE mają wielkie problemy z realizacją polityki, którą Trump wskazał, czyli deportacji osób, które popełniły przestępstwo i przebywają w Stanach nielegalnie. Ja przypomnę tylko, że kilka dni temu samochód, w którym przebywali agenci ICE razem z zatrzymanymi, został ostrzelany i tam zginęły 3 osoby. W Portland też były protesty przeciwko siedzibie ICE i tam w trakcie tych protestów zatrzymano osobę z bronią. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście no, kolejne siły militarne były wykorzystywane przez Trumpa. No już teraz wykorzystuje Gwardię Narodową.
Tak jest.
Do tego, żeby w pewnych miastach zaprowadzić porządek. Ale jeszcze raz powtórzę, to właśnie te problemy wewnętrzne są dla Trumpa najważniejsze. I jeśli spojrzymy właśnie na kwestie migracji, na kwestie przestępczości, na naprawdę ogromny problem, jaki Amerykanie mają z epidemią fentanylu, no to są te problemy, które administracja Trumpa musi rozwiązać w pierwszej kolejności i z tego Trump i Republikanie będą rozliczani przez wyborców.
Ale kończąc już nasze spotkanie, panie profesorze, bo armia na ulicach miast, to nam się w Polsce bardzo źle kojarzy, wie pan. I zastanawiam się, czy takie same skojarzenia też mają Amerykanie i czy są gotowi na widok armii na ulicach miast.
Amerykanie nie przeżyli stanu wojennego, więc nie mają tego typu skojarzeń. Wszystko będzie zależeć od tego, czy polityka Trumpa odniesie sukces. To, jakich narzędzi on będzie używał w trakcie realizacji tej polityki, wydaje mi się, będzie dla wyborcy mocno wtórne. Jeśli wprowadzenie Gwardii Narodowej, wojska na ulicę sprawi, że zwykły Amerykanin nie będzie musiał bać się na przykład gangów w jego dzielnicy, albo zostanie zlikwidowana, nie wiem, Kensington Avenue w Filadelfii, tak, gdzie osoby uzależnione od narkotyków po prostu leżą na ulicy, to dla zwykłego Amerykanina to, w jaki sposób Trump zrealizował swoje postulaty, będzie absolutnie drugorzędne.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, kłaniamy się.